Chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy z panami profesorami. Jeszcze raz przedstawię: profesor Jan Żaryn, historyk, i profesor Tomasz Ochinowski, psycholog. Chciałbym jeszcze, zanim rozpoczniemy rozmowę, jako epilog do tego filmu, przytoczyć pewne wspomnienie pani, które znalazłem w archiwum właśnie sióstr rodziny Maryi, pani doktor Zofii Szymańskiej, która pracowała przed wojną w Centosie, w takiej organizacji żydowskiej pomocy dzieciom, a po wojnie współpracowała z Ministerstwem Oświaty. To jest dosyć długie wspomnienie, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jeden fragment tego wspomnienia. Dzieje się to po wojnie. Pani Zofia Szymańska została zaproszona do matki Getter natychmiast. Wcześniej panie miały kontakt, ale tutaj tylko odniosę się do tego fragmentu. Pewnego dnia otrzymałam w Ministerstwie Oświaty telefon z chorzej. Matka Getter prosi panią doktor o możliwie szybkie odwiedzenie jej. Ma bardzo pilną sprawę. Pobiegłam tego samego dnia. Zastałam matkę bardzo wzburzoną. Moja droga, musi mi pani pomóc. Mam wychowankę, Helenkę. Przygarnęliśmy ją, jak miała 8, może 10 lat. Obecnie ma 16. Rodzice, Żydzi, zginęli w jakimś małym miasteczku. Przywiozła ją jedna z sióstr. Znalazła błąkające się samotne dziecko. Oczywiście zatrzymałyśmy ją. Dziewczynka chowała się zawsze w tym domu, gdzie ja najczęściej przebywałam, w Pudach. Przylgnęła do mnie jak do rodzonej matki. I oto wyobraź sobie, pani, dostajemy wiadomość, że znalazł się dziadek Helenki. To bardzo stary człowiek, zamieszkał w Jerozolimie z córką, która niedawno umarła. W okupacji zginęły wszystkie jego dzieci w Polsce, została jedna Helenka. Staruszek znalazł ją przez Czerwony Krzyż i prosi, żeby do niego przyjechała. A to dziewczynisko się broni i nie chce. Co ona matce mówi? Niech ją pani doktor sama zapyta. Wezwana Helenka od razu oznajmiła, że nie ma siły, która by ją skłoniła, by opuściła matusię. To jest jej dom, jej rodzina, nigdy dobrowolnie stąd nie odejdzie. Jest wychowana w religii katolickiej, nie może pojechać do dziadka, który jest Żydem i na pewno nie pozwoli jej na uczęszczanie do kościoła. Żal jej bardzo, że dziadek jest samotny, ale jej miejsce jest tu przy matusi. No i widzi pani doktor, wszystkie moje nauki spełzły na niczym. Uczyłam cię miłości bliźniego, mówiłam ci stokrotnie słowami, cokolwiek uczynisz bliźnim swym, mnie uczynisz. A ty co? Stary, samotny człowiek, który stracił wszystkich bliskich, odnajduje jedyną wnuczkę. Zamiast, żeby mu umilić starość, ogrzać swą starością serce, zastąpić zmarłe córki, ty wahasz się przed spełnieniem najbardziej narzucającego się obowiązku. Jakaś z ciebie chrześcijanka? Ale matusiu, przecież on jest Żydem, on nie wierzy w Chrystusa. Nie ma katolickiego lub żydowskiego Boga. Bóg jest jeden, a Bóg jest miłością. Twoje miejsce w tej chwili nie jest przy mnie, lecz przy osamotnionym, osieroconym staruszku. Jeśli tego nie rozumiesz, nie masz Boga w sercu. Długo uspokajaliśmy wytrąconą z równowagi dziewczynkę, tłumacząc, że bynajmniej nie musi wyrzekać się wiary, że nastała chwila, gdy musi czynnie dać świadectwo, iż jest wierną uczennicą matusi. Helenka wyjechała do dziadka, żegnana łzami przez całą rodzinę klasztoru i gorącym uściskiem przez matusię. Gdy staruszka mi o tym zakomunikowała, głos jej był nabrzmiały łzami, ale połykając je twierdziła mężnie. Tak musiało się stać. To jest wspomnienie pani doktor Zofii Szymańskiej z lat 40. A teraz chciałbym panów poprosić. Po pierwsze, Chciałbym pana profesora Żarena poprosić o to, żeby nam kilka słów powiedział o miejscu, w którym jesteśmy, bo to miejsce jest ważne. Wspomniał o tym ksiądz proboszcz dr Piotr Walędzik, że to miejsce wiąże się też z główną bohaterką tego filmu i księdzem Marcelim Godlewskim. Profesorze.
Lepiej. Szanowni Państwo, rzeczywiście jesteśmy w miejscu z punktu widzenia dzisiejszego dnia, 24 marca, nieprzypadkowym. Zapewne Państwo wiedzą, ale warto o tym oczywiście powiedzieć, że Kościół, w którym jesteśmy, Kościół Wszystkich Świętych, w okresie międzywojennym był świątynią, która znajdowała się w bardzo określonej dzielnicy. Dzielnicy, która w dużej mierze składała się z dwóch społeczności. Z jednej strony społeczności polskiej, miejskiej, mieszczańskiej i z drugiej strony społeczności żydowskiej, rzemieślniczo-handlowej. Proboszczem od 1915 roku, jeśli dobrze pamiętam, był ksiądz Marceli Godlewski, który niewątpliwie należąc do środowiska chrześcijańsko-narodowego i ideowo, i politycznie jako kapłan wyraźnie opowiadał się za tym kręgiem oddziaływania na Polaków stronnic politycznych, był jednocześnie wybitnym kapłanem, który widział pewne potrzeby wynikające z tego czasu dwudziestolecia międzywojennego. Był on przez społeczność żydowską uważany za antysemitę. Dlaczego? Dlatego, że próbował działać bardzo intensywnie społecznie na terenie swojej parafii i namawiać parafian chrześcijańskich, czyli Polaków, do tego, żeby wspierali ten handel chrześcijański w konfrontacji z bardzo wyraźnym naporem handlowców, rzemieślników żydowskich. Ten spór, który w latach międzywojennych był sporem bardzo wyraźnym, nie tylko na terenie Warszawy, ale w wielu innych miastach, okazał się być zupełnie nieistotny w momencie, kiedy wybuchła II wojna światowa w 1939 roku i świątynia Wszystkich Świętych znalazła się na terenie getta. Państwo doskonale wiedzą, przy Świętokrzyskiej, prawie róg marszałkowskiej, jest tam taka linia stworzona przez tutaj warszawskich historyków, która pokazuje tą linię getta i Kościół Wszystkich Świętych znalazł się po stronie żydowskiej. Był jednym z trzech takich kościołów, święty Augustyn na Nowolipia i Leszno. W tym Kościele Wszystkich Świętych dalej ksiądz Marceli Godlewski był proboszczem, jego wikary, ksiądz Antoni Czarnecki otrzymał jurysdykcję, zgodę od administratora apostolskiego warszawskiej archidiecezji, czyli Stanisława Gala, żeby udzielać sakramentów, opiekować się społecznością żydowską, katolicką. Bo jak Państwo wiedzą, tutaj w filmie też to zostało powiedziane, Niemcy traktowali naród żydowski w kategoriach nie wyznaniowych, tylko rasistowskich. Tak samo Żydzi wyznania mojżeszowego, jak i Polacy pochodzenia żydowskiego, będący wyznawcami religii katolickiej, byli przez Niemców traktowani to samo. Ksiądz Marceli Godlewski w pierwszej kolejności oczywiście zaopiekował się tymi kilkoma tysiącami Żydów, Polaków, którzy byli katolikami. I którzy zresztą mieli mały kontakt przed wojną ze społecznością żydowską. Społeczność chrześcijańska i żydowska były ze sobą dość mocno rozdzielone. I ksiądz Marceli Godlewski, ksiądz Antoni Czarnecki również powołali do życia nową radę parafialną. Ona w całości składała się z Żydów. Wśród tych rodzin byli między innymi członkowie polskiej inteligencji przedwojennej, między innymi twórcy na przykład kabaretu Qui pro quo, byli lekarze, ksiądz Ludwik Hirschfeld, bardzo znany profesor też, ale lekarz. A, przepraszam, oczywiście, tylko lekarz. Profesor Ludwik Hirschfeld. I on właśnie w swoich wspomnieniach zostawił takie piękne świadectwo dotyczące postawy księdza Marcelego Godlewskiego, który w swoich kazaniach podczas mszy niedzielnych coraz większą troską otaczał Żydów, cierpiąc razem z nimi tę niedolę, której zostali poddani przez Niemców podczas okupacji. Jednocześnie nie tylko wzmacniał ich duchowo poprzez kazania, poprzez słowo do nich kierowane, zresztą Kościół był otwarty oczywiście zarówno dla Żydów wyznania mojżeszowego, jak i dla katolików, co nie było takie łatwe, bo Niemcy sprzeciwiali się temu, żeby Żydzi niekatolicy wchodzili do Kościoła, ale również otwarty był z tą posługą duszpasterską odziedziczoną po czasach pokoju, czyli właśnie z tą umiejętnością społecznikowskiego działania. I w związku z tym założył nielegalny, ale de facto funkcjonujący Caritas, zaprowadził bardzo szeroką działalność charytatywną, między innymi założył też stołówkę, mając możliwość kontaktowania się ze światem aryjskim, mógł w związku z tym pomagać Żydom w getcie coraz bardziej stłoczonym, 400 tysięcy ludzi na takim skrawku miasta, była to rzeczywiście coraz tragiczniejsza rzeczywistość. Wiemy z różnych przekazów, że między innymi dom dziecka Janusza Korczaka korzystał z tej stołówki, że był ten kontakt między nimi. Wiemy także, że ta figura Matki Boskiej, która tutaj się znajdowała na tej skrawku zieleni, to była ta zieleń, do której przychodzili Żydzi, jedni by się modlić do Pana Boga, inni żeby oddawać się temu urokowi tego miejsca, jedynego miejsca, gdzie jeszcze jakaś ludzka rzeczywistość funkcjonowała. I to wszystko działo się oczywiście tutaj w tejże parafii, ale posługa księdza Marcelego Godlewskiego przenosiła się też na stronę aryjską, wyprowadzał dzieci, wyprowadzał dorosłych, właśnie między innymi do Anina. Ja pamiętam, jak tutaj poznawałem księdza Infuata Zdzisława Króla, proboszcza parafii tutejszej. I to jeszcze było przed remontem. Dzisiaj jesteśmy w bardzo pięknym tutaj otoczeniu architektonicznym, a on pokazywał mi miejsca, gdzie najprawdopodobniej były takie schowki dla Żydów przechowywanych na czas, kiedy jeszcze byli po stronie getta, ale już podjęli decyzję, że ksiądz Marceli ich wyprowadzi. Te schowki zresztą znajdują się do dziś tutaj. Na pewno ksiądz Piotr potrafi wskazać, w którym miejscu zostały zachowane. Ksiądz Marceli Godlewski, jak wiemy, zmarł w 1945 roku. Był kapłanem pokolenia niepokornych. Urodził się w 1865 roku. Należał właśnie do tego pokolenia niezłomnych, co to pamiętali w jaki sposób katolicyzm społeczny i ta aktywność katolików na przełomie XIX-XX wieku wybroniła nas przed rusyfikacją w Zabrze Pruskim, przed germanizacją. To wszystko potem niezwykle mocno owocowało w tym właśnie okresie, gdy został proboszczem getta. I już na zakończenie chcę też powiedzieć, bo nie wypada tego mówić Mirkowi Białaszce, a on w Instytucie Pamięci Narodowej znalazł bardzo ciekawy dokument pochodzący z okresu, kiedy następcą księdza Marcelego Godlewskiego był ksiądz Zygmunt Kaczyński. Ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński, wybitna postać, osobno kiedyś warto zrobić tutaj wykład na temat tegoż proboszcza parafii Wszystkich Świętych, i dostał list od społeczności żydowskiej, od Stowarzyszenia Żydów Amerykańskich, Joint, którzy przysłali list dziękczynny, dziękując za to, że w czasie II wojny światowej tu ksiądz Marceli Godlewski tak mocno wspierał społeczność żydowską. Także przesłali czek z pieniędzmi. Kościół Wszystkich Świętych był odbudowywany także za pieniądze żydowskie. Dlatego warto o tym opowiadać, że istnieje jednak wdzięczność między narodami i ta wdzięczność jest też bardzo ważnym znakiem rozpoznającym te historyczne nasze dzieje polsko-żydowskie. Jak wiadomo, ksiądz Piotr pewnie też o tym wielokrotnie mówił, tutaj ta świątynia rzeczywiście w pamięci Żydów i narodu żydowskiego jest postrzegana jako niezwykła, jako świątynia odznaczona też specjalnym tytułem. To też świadczy o tym, jak tenże wybitny ksiądz proboszcz Marceli Godlewski pięknie się wpisał w tą historię narodu polskiego i jednocześnie także żydowskiego. A mnie jest o tym mówić bardzo miło zawsze, ponieważ byłem współzałożycielem takiego komitetu dla upamiętnienia Polaków ratujących Żydów i tę dokumentację dotyczącą posługi tutaj księdza Marcelego, także księdza Antoniego, innych kapłanów, ksiądz Nowotko i inni, którzy tutaj przeszli przez tą świątynię. Wszystko to zbieraliśmy, jest to dostępne w archiwum Mak Nowych, mogą Państwo sobie przeczytać. Także ta dokumentacja wpłynęła bez wątpienia, że Instytut Yad Vashem podjął decyzję, by uhonorować księdza Marcelego tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. I tak jak ksiądz proboszcz powiedział, to jest tytuł nadany księdzu Marcelemu, ale niewątpliwie on także należał się i innym, i księdzu Antoniemu, i panu Telesforowi, który był tutaj kancelistą. To całe grono tutaj Polaków, którzy się znajdowali, przyczyniło się do tego, że wielu Żydów najpierw mogło poczuć tutaj ten duch chrześcijańskiej miłości, no a także niektórzy z nich mogli zostać uratowani dzięki temu, że zostali wyprowadzeni na stronę aryjską, czyli chrześcijańską, czyli polską.
Tu chciałbym dodać do wypowiedzi profesora Żeryna i polecić Państwu zajrzenie do książki Ludwika Hirschfelda Historii jednego życia, którą opublikowano, tą książkę opublikowano w 1946 roku. Jest tam akapit poświęcony właśnie Kościołowi Wszystkich Świętych. To, co opisuje tam profesor Hirschfeld, jest czymś niesamowitym nawet dla nas współczesnych. Kościół czy ogród przy kościele był miejscem, był oazą dla dzieci żydowskich, które pisały do proboszcza prośbę o to, żeby móc przyjść. Ale to, co Hirschfeld opisuje, że dla tej społeczności żydowskiej, będącej katolikami, msza, która odbywała się jednodziennie, nawet w niedzielę, w Kościele Wszystkich Świętych, te półtorej godziny było dla ludzi uczestniczących w tej mszy też powiewem wolności, czymś, czego oni nie doświadczali na co dzień. Tu były różne ilości ludzi uczestniczących w tej mszy, ale w 1942 roku w lipcu, jak przygotowano się do akcji likwidacji getta, Hirschfeld opisuje, że tu było około 4000 ludzi na ostatnich mszach. Opisuje to, że przychodzi na tę mszę nie tylko ludzie religijni, przychodzili ateiści, przychodzili Żydzi, którzy chcieli przez moment poczuć normalność, może tak to należałoby nazwać. Ale teraz chciałbym panów zapytać o, bo tutaj pięknie w tym filmie pokazywano motywy, czym kierowali się ludzie podejmujący próby ratowania. Filmu dowiedzieliśmy się, że no, nikt nie zginął tutaj z tych ratowanych dzieci przez siostry Maryi. Ale ja przeglądając przed tym spotkaniem kronikę getta Emanuela Ribbenbulma pod datą 15 grudnia 1942 rok przeczytałem taki fragment. Nie wiem, czy mogę go Państwu zacytować jako wstęp do naszej rozmowy, bo tam są ciekawe zapisy w tym archiwum odnośnie tego, jak Żydzi traktowali sprawę ratowania dzieci żydowskich przez katolików. Dla mnie było to dosyć zaskakujące. 14 grudnia 1942 rok, kronika getta warszawskiego. Jest to zapisane pod takim tytułem Księża chcą ratować dzieci żydowskie. I tu jest taki zapis, cytuję go. W pewnych kołach stanęła ostatnio na porządku dziennym sprawa ocalenia pewnej liczby kilkaset dzieci żydowskich przez umieszczenie ich w klasztorach we wszystkich zakątkach kraju. Co skłoniło do tego duchowieństwo? Złożyły się na to trzy powody. Po pierwsze, polowanie na duszyczki. Kler katolicki zawsze wykorzystywał ciężkie chwile w życiu Żydów, pogromy, wygnania, żeby pozyskać dorosłych i dzieci. Ten moment odgrywa zapewne najważniejszą rolę, mimo że kler zapewnia, że nie ma zamiaru chrzcić dzieci żydowskich, które przyjmuje do zakładów. Po drugie, czynnik natury materialnej. Za każde dziecko żydowskie trzeba będzie zapłacić za rok z góry po 600 zł miesięcznie. Jest to dość dobra transakcja dla zakonów. Po trzecie, czynnik prestiżowy. Pamiętajmy, to jest grudzień 42. Po trzecie, czynnik prestiżowy. Duchowieństwo polskie bardzo mało do tej pory zdziałało dla ratowania Żydów przed rzezią, wysiedleniem. W związku z protestami rozlegającymi się na całym świecie przeciwko masowemu wymordowaniu Żydów polskich, uratowanie kilkuset dzieci będzie mogło posłużyć za świadectwo, że w tych ciężkich czasach kler polski nie siedział bezczynnie, że uczynił wszystko, aby ratować Żydów, szczególnie zaś dzieci żydowskie. Wydaje się, że to jest znamienne, że w środowiskach żydowskich w czasie wojny przed tą akcją zagłady, 42 rok, grudzień, rozważa się w trakcie, bo od lipca, w grudniu rozważa się, czy ratować dzieci, czy nie ratować. Oczywiście kwestie religijne mogą w to wchodzić, ale tu chciałbym oddać panom profesorom głos, żebyśmy mogli się zastanawiać, co jest przyczyną takiego myślenia w środowisku żydowskim. Może pan profesor Tomasz Ochinowski. Proszę.
Ja myślę, że to był jednak margines takiego myślenia, który, no powiedzmy się, przewijał, bo tak jak znam badania na ten temat, to jednak istniał pewien mit rozpowszechniony też w Polsce, między innymi przez pracę Zygmunta Baumana, że naród żydowski biernie, znaczy był bierny wobec zagłady, wobec oprawcy i no, jednym z dowodów tej bierności miały być tego typu, prawda, postawy. Bauman oczywiście o tym nie pisał. On pisał, że Holokaust był świetnie zorganizowanym przedsięwzięciem z dziedziny zarządzania i dlatego ofiary nic nie mogły zrobić. I 2 lata temu ukazał się bardzo ważny tekst, który niestety również w Polsce ukazał się tylko po angielsku, nad czym boleję, profesora Gabriela Janisa z Uniwersytetu w Bath, o tym, w jaki sposób Holokaust jest wyzwaniem dla nauk o zarządzaniu, bo ja jestem psychologiem organizacji. I właśnie Janis zwrócił uwagę, że jednym z bardzo niebezpiecznych mitów jest ten mit bierności narodu żydowskiego, który tylko się zastanawiał, czy ratować, czy nie. Ja to nieco wyostrzę. Że tak naprawdę w tradycji żydowskiej jest, ja tu zapomniałem niestety tego słowa hebrajskiego, i widzisz, które mówi, jest taka modlitwa, która mówi, że stoisz wyprostowany wobec wszystkich trudności, jakie niesie się życie. I że ta modlitwa odgrywała niezwykle ważną rolę w aktywnym przeciwstawianiu się Holokaustowi, między innymi poprzez współpracę z Polakami. Między innymi. To była ta jedna, prawda, z motywacji, że Holokaust jest złem, które nie da się pojąć i za wszelką cenę trzeba mu się przeciwstawić. Co nie zmienia faktu, że były takie postawy, ale dla mnie, jako dla psychologa, to one są wyrazem bezradności ludzi będących w skrajnym stresie. Ja bym to tak, w ten sposób interpretował. Nie? I bardzo trudno mi ich osądzić. Tak? To jest raczej wyraz takiego skrajnego stresu, no bo to oczywiście są postawy nieracjonalne. Tak? I wbrew właśnie tej tradycji żydowskiej aktywnego przeciwstawiania się złu. Tego stanięcia wyprostowanym wobec ataku diabła.
To jest cytat bardzo znany, ten, który został Państwu przeczytany przez Mirka Białaszkę. On zresztą, jak wynika z innych części kronik Ringelbluma, nie jest cytatem, który jest świadectwem poglądów samego autora. To przy okazji warto wiedzieć, ponieważ to nie on mówi, tylko on relacjonuje. I teraz o tyle to jest istotne, że Ringelblum sam jest raczej osobą o poglądach socjalizujących, mówiąc w skrócie. I z tej perspektywy on, można powiedzieć, że jest w jakiejś mierze obiektywny, bo on mówi o świecie dla niego samego troszkę zewnętrznym. On nie jest pobożnym Żydem wyznania mojżeszowego. On jest w tradycji żydowskiej bardzo mocno osadzony. Dlaczego ten kontekst jest ważny? Otóż mnie się wydaje, że dlatego, że on w tym fragmencie pokazuje pewien dramat. Dramat narodu żydowskiego, wyznania mojżeszowego przed wojną. Wyznawcy Mojżesza byli wyraźnie wychowani, kształceni w swojej wierze, w normalności niejako, gdzie nie przewidywali, że może być taka trauma wywołana faktem, że ktoś będzie zabijał cały naród. I w związku z tym dla nich chrześcijanie byli oczywiście nieczyści. My byliśmy dla Żydów nieczyści. Byliśmy tymi, którzy nie powinni być włączeni do rodziny żydowskiej. Konwersja Żyda na katolicyzm była możliwa. Kościół katolicki przed wojną przyjmował Żydów na katolicyzm, ale w drugą stronę nie. Chrześcijanin nie mógł wejść do rodziny żydowskiej. Konwersja, wyznanie mojżeszowe było niefunkcjonujące w praktyce. Ta granica bardzo ostra powodowała, że nagle w sytuacji II wojny światowej okazało się, że nie ma normalności. że to jest świat nienormalny. Dla Żydów też nienormalny. Nie wszyscy Żydzi zdali sobie sprawę z tej nienormalności. Kościół katolicki zdał sobie sprawę, na przykład poprzez fakt, że podjęto decyzję o fałszowaniu oświadczeń metrykalnych. Te zaświadczenia metrykalne, Państwo tutaj widzieli taki przykład tego. Przez normalnych warunkach nigdy w życiu żaden proboszcz nie fałszowałby dokumentacji. To nie jest normalna postawa. Podobnie jak żaden Żyd w normalnej rzeczywistości, rabin, by nie twierdził, że chrześcijanie mają rację, że Chrystus był Mesjaszem. Ale sytuacja była nienormalna. I problem polega na tym, że Ringelblum dotyka pewnego dramatu. Dramatu ludzi, którzy chcieli widzieć swój świat religijny jako nadal normalny. Jako ten, który nie podlega weryfikacji. Ponieważ ten świat wiary mojżeszowej jest silniejszy niż to, co Hitler zgotował narodowi żydowskiemu. Tam jest jeszcze jeden fragment, mówiący jeszcze dobitniej, gdzie Ringelblum się dziwi, że słyszy od rabinów, że lepiej, żeby dziecko żydowskie zginęło, niż żeby miało zostać chrześcijaninem, bo traci wtedy nie tylko życie, ale i duszę. Ale proszę Państwa, nie rzucajcie kamieniami w tych rabinów. To nie jest takie proste. To siostra Matylda Getter nam tutaj daje kapitalne odpowiedzi na ten problem głębokości wiary. Trzeba szanować głębokość wiary. Choć oczywiście rabini się mylili. Choć my wiemy, że powinni się zachowywać tak, jak potrafił Kościół katolicki się zachowywać. Czyli wiedzieć, że w czasach nienormalnych trzeba robić rzeczy nienormalne, żeby ratować życie tych dzieci, tych dorosłych. A oczywiste jest, że dzieci i dorośli, a szczególnie dzieci, musiały być uczone religii, musiały być uczone katechezy, musiały być uczone modlitw. Jest bardzo dużo pięknych świadectw, jak Żydzi to doskonale rozumieli. Halina Zawadzka, między innymi z Końskie, ucieka do jednej z rodzin polskich i tam ta rodzina polska ją chroni, ale nie może jej trzymać w kółko w mieszkaniu, muszą zacząć wychodzić, bo nie ma jak, więc ona robi za kuzynkę, która przyjechała. No ale jak ta kuzynka ma nie umieć się zachowywać w miejscach publicznych? Ona musi się umieć zachowywać, więc uczą ją modlitw, przychodzi Boże Narodzenie, przychodzą do kościoła, jest pasterka, ona musi rozumieć, co się dzieje podczas pasterki, no bo jak może nie rozumieć, skoro jest kuzynką tej rodziny polskiej. To są zupełnie oczywiste, konspiracyjne wymogi, które nie polonizują na siłę, tylko są efektem tej oczywistej chęci uratowania drugiej osoby, a przy okazji także uratowania siebie, bo skuteczność jest istotna, a nie to, żeby być wydanym i stać się w rękach niemieckich tylko i wyłącznie przedmiotem do zamordowania. To wszystko jest bardzo złożone, bardzo trudne do takiego racjonalnego tylko i wyłącznie rozumienia rzeczy, bo oczywiście w przypadku i chrześcijan, i Żydów chodziło o niewątpliwie życie zgodne z zasadami wiary. Życie zgodne z zasadami wiary w przypadku chrześcijan nakazywało ratować Żyda. W przypadku Żyda pytanie należało ratować religię żydowską.
Ale to, co mówi profesor Żaryn i to, co przytoczyłem z tego archiwum Ringelbluma, pamiętajmy, że to jest 15 grudnia 1942 rok. To zaczęła się likwidacja narodu żydowskiego, ale jeszcze najgorsze jest przed nami. I te zachowania, o których profesor wspominał, tych elit żydowskich, ludzi kościoła żydowskiego, rabinów, jest sytuacją na ten czas. Później to się wszystko zmienia. Nam dzisiaj łatwiej patrzeć z perspektywy tych kilkudziesięciu lat na tą sytuację mamy wolność, możliwość wyborów. Ci ludzie byli w piekielnie trudnej sytuacji wówczas. Ja mówię o tej społeczności żydowskiej. To, że Polacy, Kościół dokonuje heroicznych działań, podejmując próbę ratowania dzieci, dorosłych. Proszę Państwa, pamiętajmy, że wówczas za takie działania grozi śmierć. To, co, o czym w tym filmie chyba nie wspominano, że każdemu pomagającemu, ale też ludziom mieszkającym w tym domu zakonnym grozi śmierć. I ta śmierć jest jak gdyby podstawą tej całej traumy wojennej. Profesorze?
Znaczy tutaj jest tak, że ewidentnie stajemy w obliczu tajemnicy ekstremalnego zła i również tajemnicy przejawów ekstremalnego dobra, heroizmu. Ale dla mnie, jako dla zwykłego psychologa, trochę historyka, jedno i drugie jest tajemnicą. Byłem kilkakrotnie pytany przy okazji tego filmu, jakie były motywy siostry Gertner. Powiedziałem, że nigdy bym się nie ośmielił dokonywać jakiejkolwiek diagnozy. Tak? My możemy mówić, jak bywało, ale nie jak było w tym konkretnym momencie. Tu starczą owoce, starczy efektywność i tajemnica. Bo też jest tak, że jeśli mówimy o elitach żydowskich, to już w okresie międzywojennym następowały pewne zmiany, oczywiście niewielkie, ale które w jakiś sposób sięgały do podstawowych wartości właśnie tej tajemnicy człowieka jako stworzenia Bożego, niezależnie od wyznania. Bo to wtedy już na gruncie polskiego hasydyzmu zaczynało się to, co dzisiaj nazywamy filozofią dialogu. Martin Buber przed wojną był w Krakowie. Wykładał, mówił właśnie o tym, że bliskość z drugim człowiekiem, więź jest czymś, to jest to, co zrobił Bóg z człowiekiem. A religia nawet wobec tego jest czymś wtórnym. A bycie człowiekiem i otwieranie się na drugiego jest czymś absolutnie podstawowym. To już przed 1939 rokiem Martin Buber w rozmowie z jednym z katolickich działaczy mówi, że to będzie ładnie, jak przyjdzie Pan Jezus, na którego i my wyczekamy, i pojawi się pytanie, czy przyszedłeś po raz pierwszy, czy po raz drugi. A ja wtedy wyjdę przed szereg i powiem, absolutnie nie mów. Prawda? Znaczy to były te... I teraz mamy, przychodzi wojna i właśnie wartością staje się człowiek. Tak? Znaczy właśnie przez to, że jako człowiek jest niszczony, prawda, jako Żyd, nie jako wyznawca religii, prawda, tylko jako Żyd, prawda, że rasizm jest uderzeniem w człowieka jako stworzenia Bożego. I proszę Państwa, oczywiście to jest wypadek i mało znany, ale dla mnie niezwykle symboliczny, że początek ratowania, prawda, jakbyśmy patrzyli historycznie rzecz biorąc, to jest odwrotnie. Mianowicie bardzo wybitny katolicki intelektualista Jerzy Zubrzycki, kolega z ławki niejakiego Karola Wojtyły, bo on dosłownie pochodził z Wadowic, razem byli, chodzili w liceum. Zubrzycki później skończył socjologię, był cichociemnym, po wojnie został w Australii i jest uważany za ojca wielokulturowej Australii. Taka książka się pokazała. On po prostu był doradcą rządu australijskiego do tych spraw i dlatego to wszystko zrobił, że w czasie, kiedy w 1939 roku dostał się do niewoli i był prowadzony do niewoli, został uratowany przez żydowskiego sklepikarza, który dał mu znak, żeby on wskoczył do piwnicy tego sklepu i go właśnie uratował. I Zubrzycki, bazując na tych doświadczeniach, na niewielkich, prawda, odosobnionych, ale realnych relacjach przekraczających właśnie te granice, to właśnie zastanawianie się i tak dalej, zbudował jeden z najlepszych na świecie programów wielokulturowości. I on nigdy tego nie ukrywał. że na podstawie właśnie pozytywnych przykładów relacji różnych narodów w Polsce, szczególnie w I Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Żydów. I żeby nie zagadać, tak, kiedy zastanawiamy się, jakie mogły być motywacje, czyli jakie bywają motywacje. Może tak, bo już na ten temat trochę badań jest. One głównie są opublikowane na Zachodzie, ale często przez ocalałych Żydów bądź przez Polaków, którzy tam pracowali. To ewidentnie takim, można to sprowadzić do takich trzech elementów. Po pierwsze, właśnie to, o czym pisał Buber, a teraz psychologowie uzasadnili empirycznie. W latach 90. została opublikowana taka ważna koncepcja profesora Davida Heya, to był konwertyta na katolicyzm szkocki konwertyta. On zwrócił uwagę, że podstawowym elementem, jakby taką podstawową potrzebą człowieka, i równocześnie on to pokazał, że to jest podstawa duchowości. To jest świadomość relacyjna, tak on to nazwał. Świadomość relacyjna, czyli potrzeba budowania relacji z drugim człowiekiem. I ratowanie Żydów w dużym stopniu dla mnie było przejawem heroicznej wersji rozwoju świadomości relacyjnej. Bo przecież jest tak, że socjologowie, którzy badali osoby ratujące Żydów. Tu mamy takie ważne prace Samuela i Per Olinerów, ocalałych z Holokaustu polskich Żydów, którzy zrobili karierę na Zachodzie. Oni badali setki relacji osób, które ratowały Żydów i zwrócili uwagę, że takim charakterystyczną rzeczą łączącą te wszystkie rzeczy to było to, że te osoby wcześniej miały jakieś kontakty z Żydami, tak? Ale to jest skutek. Bo właśnie to, że miały kontakty, to świadczyło, że przekraczały granice już przed wojną i właśnie rozwijały świadomość relacyjną. No? I w związku z tym później, jak przyszedł ten absolutny czas nienormalny i dramatyzmu, tak, mieli potencjał do tego, żeby zachować się heroicznie. To na razie tyle, żeby nie zagadać.
Tu chciałbym zapytać, bo profesor Jan Żaren, jak wcześniej na filmie widzieli, pochodzi z rodziny, która jest odznaczona też medalem Yad Vashem, Sprawiedliwość wśród Narodów Świata. Profesorze, co w twojej rodzinie było tym motywem, że żeście Irence pomagali?
Tak, Irenka, rzeczywiście ja zaraz o tym opowiem, ale chciałbym się jednak odnieść do słów wybitnego pana profesora, bo mam wrażenie, że jest potrzeba, żebyśmy też trochę ze sobą nie tyle popolemizowali, tylko się wzbogacali nieco innymi także interpretacjami. Bo ja się zgadzam, że oczywiście jest bardzo wiele świadectw zarówno żydowskich, jak i polskich, które mówią o tym, że przed wojną była jakaś relacja między Żydami i Polakami i ona potem zafunkcjonowała jako skutek w momencie, kiedy podczas II wojny światowej był ten moment tragicznego potencjalnie, sprawdzam, prawda, tego wyboru, ratować, nie ratować, teraz mówię od strony polskiej. I to jest oczywiście prawda, to bardzo często jest w relacjach widoczne. Ale to nie znaczy, że te przedwojenne relacje były głębokie. To nie były głębokie relacje. Bardzo rzadko istniały relacje, w których można powiedzieć, że ta osoba, która pukała w nocy do chałupy wiejskiej czy do mieszkania w Warszawie, że ona była na stopie przyjacielskiej przed wojną. Nie. Granica obyczajowa, środowiskowa była bardzo głęboka. My w naszym Komitecie dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów widzimy w tych relacjach między innymi takiej rodziny wiejskiej, która nagle ta pani właśnie otrzymuje ten cios w głowę, że otwiera o 22 w nocy drzwi chałupy i widzi i wie, tak, to jest lekarz, Żyd, którego oni sprzed wojny znają. ten lekarz bardzo dobry leczył ich córkę, ale to nie jest żaden przyjaciel. I oni stoją w tych drzwiach, ta Polka, która to opisuje, także stoi i jedni i drudzy się trzęsą. Tamci się trzęsą ze strachu, bo szli przez ileś tam godzin i zimna, a ona zaczyna się trząść ze strachu, ponieważ się boi. Boi się, że oni wejdą, ale boi się, że ona zamknie drzwi. To jest bojaźń dwustronna, że tak powiem, w duszy tej kobiety, która o tym potem opowiada w relacji. I ostatecznie otwiera szerzej te drzwi i ci Żydzi wchodzą do środka. I ona się jeszcze bardziej boi, ale potem pisze w pewnym momencie takie jakby światło na nią zeszło i powiedziała, no nie bój się, przecież jest Pan Bóg. I ja myślę, że jednak trzeba sobie powiedzieć to w sposób oczywisty, że głównym motywem udzielania pomocy Żydom było sumienie chrześcijańskie. To znaczy to wychowanie Polaków, które owocowało tym, że naturalny lęk, strach, bojaźń, to wszystko, co jest w naturze człowieka i co wówczas także było, nagle było niezwykle silnie konfrontowane z poczuciem obowiązku wobec Pana Boga. Nawet strachu wobec Pana Boga. Bo sumienie to jest żłobione przez wychowanie katolickie takie miejsce, które było wówczas stale przez ludzi żłobione. Dzisiaj mam nadzieję, że przez katolików też ten niepokój sumienia był na tyle silny, że on stawał się w pewnym momencie zwycięski wobec tego lęku i strachu. Mamy także wiele relacji. Na przykład pani Janina Hera w opublikowanej w naszym komitecie pracy podaje jeden taki przykład młodego Polaka, który miał w czasie wojny 10-12 lat i który do końca życia zapamiętał taką scenę, gdzie nagle pukanie nocne do drzwi, to jest Warszawa, miasto, rodzina artystów przedwojennych i jego ojciec wstaje w kuchni, idzie do tych drzwi, drzwi się otwierają i ten chłopiec słyszy burzliwą jakąś rozmowę. I potem on się zorientował, że tym człowiekiem, który chciał wejść do domu, był ukrywający się Żyd. Ale ten tata nie wpuścił tego Żyda. Zamknął mu drzwi. I usiadł przy tym stole i zapłakał. Totalnie zapłakał. Dlaczego? Bo przegrał. Bo przegrał. I ten chłopak 10-letni, który wspomina po 30 latach, a ja w tym momencie, choć wtedy tego nie umiałem wyartykułować, ale ja to wtedy, w tamtym momencie straciłem szacunek do swojego ojca. Mimo, że to on zrobił dlatego, żeby mnie ratować. Trudno mówić o sumieniu bez przykładów, bo to nie da się zdefiniować. Zofia Kossak-Szczucka podaje taki przykład Polaka, o którym ona się dowiaduje, że Niemiec złapał małego chłopczyka na moście Poniatowskiego albo na Kierbedzia, nie pamiętam. I idzie Polak i ten Niemiec łapie tego Polaka i mówi, a teraz ty go wrzuć do Wisły. I ten Polak bierze tego chłopaka, to dziecko i wrzuca go do Wisły. Po czym sam popełnia samobójstwo. Nie jest w stanie wytrzymać, jego sumienie nie jest w stanie wytrzymać tej przegranej, która ze strachu spowodowała u niego tą uległość wobec tego rozkazu Niemca. To są straszne sytuacje, jeżeli się człowiek temu przyjrzy na takich konkretnych przykładach. W Markowej, bo rodzina Ulmów dzisiaj jest ważna do przypomnienia. Z kolei musiała być jakaś siła takiej solidarności wewnątrz tego miasteczka, 2-3 tysięcznego. To jest wieś, osada, miasteczko, trudno, bez praw miejskich, żeby była jasność. I proszę sobie wyobrazić, że po tym doświadczeniu, gdzie najpierw zabijają ten Dinken. Dinken morduje Wiktorię, morduje Józefa, morduje rodzinę Żydów i potem podejmują decyzję, że nie wiedzą, co z tymi dziećmi zrobić, no to też ich zamordujemy i mordują. I w tej wsi nadal do końca wojny przechowywało się 21 Żydów. Jakie musiało być niezwykłe sumienie solidarnościowe tego środowiska, żeby wygrać z tą edukacją niemiecką.
Pomimo strachu.
Pomimo strachu. Więc mamy pewną, rzeczywiście jak się przyglądamy źródłom historycznym, to musimy zadać pytanie, co mogło być takim źródłem. Chce się odpowiadać, tam historycy próbują, że to jest właśnie humanitaryzm, takie, no takie słowo wytrych, prawda? Ale to byłoby zbyt ubogo, gdybyśmy tylko odpowiedzieli takim pomysłem, humanitaryzm. No humanitaryzm.
Panie profesorze, wejdę panu w słowo, dodam państwu taką historię przy tych przykładach. Matka żydowskiego dziecka, które jest w sierocińcu, nie mogąc znieść tej rozłąki, idzie do sierocińca, obserwują to Niemcy. Ona mówi, że tam jest jej dziecko. I teraz jest pytanie, co się dzieje? Zostaje przez tych Niemców zabita. Gdyby nie została zabita, pewnie i ten sierociniec, i te zakonnice zostałyby zamordowane. To są straszne dramaty. Nawet dziś, patrząc z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, jak my byśmy się w takiej sytuacji znaleźli, jest to coś, wydaje się, nie do pojęcia, nie do rozstrzygnięcia. Sołżenicyn, opisując łagry sowieckie i więźniów, opisywał, że tam jest inny świat, to co Herling nazwał. Inne zasady rządzą tą społecznością, która tam jest. Różnymi ludźmi, różnymi narodami, różnymi wyznawcami. Tu, w czasie okupacji niemieckiej, bo chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedno. Czasami spotykamy się z takimi opiniami w świecie. Stosunki polsko-żydowskie w latach 39-45. I ci ludzie, którzy zajmują się naukowo tą dyscypliną, czy powiedzmy tym okresem historii, opisują coś, co nie miało miejsca. Jak my możemy mówić w czasie wojny o stosunkach polsko-żydowskich? Zarówno Żydzi, jak i Polacy. Przecież w okresie 39-41 na ziemiach Polski ginęło dużo więcej Polaków. Dopiero od 41 roku zaczyna się akcja likwidacji Żydów. Będziemy stawiać na szan i to absolutnie bez sensu. Była taka sytuacja na ziemiach polskich, rządzili Niemcy, Polacy i Żydzi byli pod ludźmi. Jeszcze chciałbym, profesorze, poprosić o tą rodzinną motywację.
A właśnie, tak. No więc rzeczywiście moja rodzina była rodziną ziemiańską. Moja od strony mojej matki, Jan Kosty, mieli majątek w Kruchowie, w Wielkopolsce. W 1939 roku zostali stamtąd wygnani, wyrzuceni do generalnego gubernatorstwa i tak jak to się zdarzało w rodzinach ziemiańskich, znaleźli przytulisko u krewnych, czyli u także ziemian jawornickich w Szeligach, tu majątek tuż pod Warszawą. Dzisiaj nawet to jest no, prawie że granica Warszawy od strony Woli. Jest taka ulica Szeligowska i ona prowadzi właśnie do tegoż majątku. Ostatni ślad po tym majątku to kapliczka, która została tam przez mojego ojca zrobiona w 1944 roku na pamiątkę z wdzięczności za urodzenie się mojej drugiej siostry, która tu w tym filmie zresztą występuje, czyli Hani. W tym majątku w Szeligach w czasie II wojny światowej mieszkała właścicielka Kazimiera Jawornicka, moja prababcia. moi dziadkowie, Zofia i Alfred Jankowscy, moja mama z mężem, czyli Aleksandra i Stanisław Żarynowie i dwójka dzieci, Marysia i Hania, które w czasie wojny się rodziły, moja ciocia Jadwiga i mąż, czyli Władysław Olizarowie, ich dzieci, czyli Urszulka, Jaś, Elżbieta, też rodzili się w czasie II wojny światowej i służba, kilkoro ze służby panie, które pomagały we dworze. To część tej opowieści, bo ona świadczy o tym, że w tym ratowaniu Żydów oczywiście wzięło udział dużo więcej osób niż te, które zostały uhonorowane. Ale rzeczywiście zarządcami, administratorami majątku podczas wojny było dwóch panów, czyli Władysław Olizar i Stanisław Żaryn. I w związku z tym oni jakby byli przed Niemcami odpowiedzialni za prowadzenie tegoż majątku w czasie wojny. No i rzeczywiście siostra Matylda Getter Irenkę przekazała, to była dziewczyna bardzo młoda z getta we Lwowie, uratowana uciekinierka stamtąd, przejechała dzięki tamtejszym siostrom zakonnym do Warszawy, tutaj na Chorzą. No i z Chorzej Matylda Getter znała bardzo wiele rodzin, między innymi rodziny ziemiańskie sprzed wojny i wiedziała, komu można zaufać. W związku z tym wuj Władek Olizar został poproszony, żeby tą Żydówką się zająć i Renka rzeczywiście została zatrudniona w majątku jako kolejna służąca, która miała się opiekować dziećmi. No a właśnie te dzieci to rodzące się między innymi moje najstarsze siostry Marysia i Hania. Potem po tygodniu także zjawił się Lazar, jej mąż, który został zatrudniony jako ogrodnik w obok, niedaleko domu w Szeligach i szczęśliwie uratowali się. Były oczywiście sceny bardzo dramatyczne. O jednej z nich tutaj moja siostra opowiada, jak moja mama psychicznie nie wytrzymała i pojechała na Chorzą z prośbą, żeby Irenka mogła być przekazana gdzie indziej. I wtedy odbył się ten właśnie krótki, a twardy dialog, gdzie siostra Matylda się zapytała mojej mamy właśnie, a ty to jesteś chrześcijanką? No i co miała odpowiedzieć? I skończyła się rozmowa. Ale te dramatyczne chwile tam były rzeczywiście. Jedna chwila, która była najbardziej dramatyczna w majątku, to delegacja chłopska, która przyszła ze wsi i stwierdzili, że oni wiedzą, że tu się Żydzi chronią. Oni się boją, oni się lękają, że zostaną wszyscy wymordowani, jak ktokolwiek doniesie. No i wtedy wuj Władek Olizar wystąpił na ganek, przemówił do tej delegacji chłopskiej, powiedział, że nie martwcie się, to jest nasza sprawa, nie wasza, wy za to nie odpowiadacie. No i rzeczywiście okoliczna ludność wiejska nie wydała, nie było żadnego donosiciela, ale na bieżąco strach padł na tą społeczność dworu, czyli te wszystkie osoby, o których powiedziałem. I rzecz zdarzyła się niezwykła, ja nie znam takiej przynajmniej innej historii. Wuj Władek Olizar zażądał, że w takim razie zróbmy tajne głosowanie. Czy mamy dalej chronić tych Żydów, czy nie? W głosowaniu wzięło 12 osób, dorosłych, mieszkańców, no wymieniłem ich. I 11 osób było za, jedna osoba się wstrzymała. Taki był wynik tego tajnego głosowania po tej wizycie chłopów. To wszystko można przełożyć na także język psychologii, na to zderzenie z tymi no, tragicznymi przeżyciami. I ostatnia opowieść, z kolei humorystyczna, choć początek będzie tragiczny. Nagle przyjeżdżają Niemcy i to taką nawałnicą. Samochody podjeżdżają pod dwór. 10-20 Niemców, już dokładnie nie pamiętam z pamiętników mojej mamy, ilu ich tam było. Faktem jest, że wdzierają się na dziedziniec przed dworem. Jeden z nich wchodzi przez drzwi do salonu. Akurat tak się składa, że dużo ludzi było w tym salonie w tym momencie i podchodzi do Irenki, mówi, ty wychodzisz. No więc ona wyszła, no i padł w strach, no bo nie wiadomo, zamęczą ją, ona wyda, że jest Żydówką, no nie wiadomo, co się stanie. I tak mija minuta, 10, 20, no nerwowa atmosfera. W końcu moja ciocia Jadwisia Olizer nie wytrzymuje, mówi, nie, no trzeba to sprawdzić. Wychodzi za dwór, na dwór, obok jest część gospodarcza, coś takiego jak stodoła. No i zagląda do środka. No i widok rozbrajający, 20 Niemców siedzi na różnych stołkach i mają odsłonięte mundury, rozpięte i Irenka z igłą i nitką szyje guziki. Tak się ta tragiczna sytuacja skończyła. No więc i takie były chwile we dworze. Dwór w Szaligach w ogóle jest to bardzo piękna historia, bo także no, jest tam ładna opowieść o Niemcach. Nazwisko Hosenfeld, znają Państwo to nazwisko, to jest ten Niemiec, który uratował Szpilmana. No ale także ja żyję dzięki niemu, dlatego że on także uratował moją mamę, która została aresztowana 7 dnia powstania warszawskiego, 7 sierpnia. Wiozła powstańca, został powstaniec przez żandarmerię niemiecką zamordowany, a mama wysłana do obozu koncentracyjnego, no z którego by prawdopodobnie nigdy nie wróciła. I do Szalik po 2 miesiącach przyjeżdża Hosenfeld, oczywiście nieproszony, jak się łatwo domyśleć, to jest koniec października 44 i mała Marysia, moja siostra, najstarsza, blondyneczka, niebieskooka, wylatuje, ma wtedy 3 latka, wylatuje przez ganek, no i ten Niemiec łapie tą dziewczynkę, cały nią zachwycony, no i podchodzi do pierwszej dorosłej osoby, jak się okazało, do mojego ojca i pyta się, a gdzie mama tego ślicznego dziecka? Na co on mówi, że no tą mamą to wyście się zaopiekowali, jest w obozie koncentracyjnym. No i on odpowiada, że to w takim razie moje honor oficera niemieckiego i słowo honoru daje, że pańska żona wróci. No i pomijam tam szczegóły, bo to jest dłuższa opowieść, ale faktem jest, że 2 dni przed Bożym Narodzeniem mama z tego obozu koncentracyjnego, sama nie rozumiejąc dlaczego, rzecz jasna, bo też no, została zwolniona, zupełnie się o to nie starała, została zwolniona i przyjechała na stację Warszawa-Włochy, bo to była najbliższa stacja kolejowa. Tam stamtąd zadzwoniła do dworu, że jest, no i jest taka piękna scena, jak ojciec na bryczkę i koniem do Szalik, do Włoch, a mama na piechotę zasuwa tam i próbuje, gdzieś tam w środku się odnaleźli. No i Boże Narodzenie było 44 roku niezwykłe, no bo się z powrotem połączyli. No a w styczniu 45 roku przyszli Sowieci i wszystkich ich wygnali. A happy end tej całej opowieści polega na tym, że w 65 roku moja siostra Marysia postanowiła uciec z PRL-u. Paszport dostała, wyjechała do Stanów Zjednoczonych i jedyny adres, jaki znała, to Irenki. I w Nowym Jorku zamieszkała u Irenki, tak?
Szanowni Państwo, muszę zabrać głos profesorowi, bo będziemy siedzieli tutaj do rana. Mam jeszcze takie pytanie, nie wiem, czy do panów profesorów, czy do państwa. Jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, to może 2 pytania jakieś byśmy poprosili, bo godzina późna.
Tak jest.
Czy ktoś chciałby zabrać? Jeśli nie, to poproszę jeszcze profesora. Tak. Tomasza.
Ja chciałem właśnie takie małe ubogacenie do tego, to znaczy nie ubogacenie, tylko małe podskryptum, to w zasadzie nie będzie ubogacenie, tak. Po pierwsze malutki komentarz do tego, że te relacje były, ale nie były przyjacielskie. Tak, oczywiście mówiłem, że to były próby, natomiast też między przyjacielskością a wrogością jednak jest cała gama, nie? I właśnie ta gama była dużo bardziej spełniana, znaczy wypełniana niż nam się wydaje nawet teraz, tak? Ja podam takie trzy króciutkie przykłady, tak? Ja pochodzę z rodziny robotniczej i mój dziad pracował w fabryce kabel, prowadzonej przez Żydów, był tym palaczem tam w kotłach wysokoprężnych, więc tam był tak zwanym robotnikiem wykwalifikowanym. I jedną z opowieści, którą ja znam, ja dziada swojego nie pamiętam, znaczy on zmarł przed moim urodzeniem, ale było to, że to był taki sympatyczny mit, sympatyczna opowieść w rodzinie robotniczej, tak? Że kiedy przychodziło Boże Narodzenie, to właściciele żydowscy zapraszali wszystkich robotników z dziećmi, i kto przyszedł z taką ilością dzieci, ile przyszedł, to tyle otrzymywał paczek. I tajemnicą Poliszynela było to, że warszawscy robotnicy zbierali dzieci z okolicznych podwórek i właściciele o tym wiedzieli. I każdemu dawali paczkę, mimo że prawda, taki rodzaj. Prawda. Druga rzecz, badałem dosyć niszową taką, że tak powiem, produkcję, mianowicie sklepy z kawą i herbatą przedwojenne. I istniało zrzeszenie polskich importerów kawy i herbaty. To było bardzo ciekawe, branżowe, do dzisiaj czegoś takiego nie ma, że zrzeszało 90% wszystkich, którzy się tym zajmowali. I proszę sobie wyobrazić, że w drugiej połowie lat 30., gdzie wzajemne niechęci bardzo narastały, prawda, w tym zrzeszeniu były prawie wszystkie duże sklepy i hurtownie żydowskie i w zarządzie byli Żydzi. Prawda? Mimo, że nazwa była Zrzeszenie Polskich Importerów Kawy i Herbaty. I wreszcie fragment, że tak powiem, z życia uniwersytetu. W czasie, kiedy na uniwersytecie niestety wprowadzono getto ławkowe, koło naukowe socjologów demonstracyjnie ogłaszało, że zaprasza Żydów. Znaczy takie, to są, i teraz, proszę Państwa, jak pozwolisz, powiem rzecz, którą do tej pory nigdy nie mówiłem publicznie. To nie jest żaden powód do chwały, ale będzie uzupełnienie, tak trochę stanę w pozycji tych chłopów, którzy przyszli do Twoich tych. Bo jest tak, że mój ojciec kilkakrotnie zaczynał mi opowiadać i nigdy nie skończył. Znaczy w sensie, nie, ja też nie ciągnąłem, że w domu moich dziadków byli ukrywani Żydzi. To na Służewcu. I ojciec mi zawsze mówił tak. I z narracji, z opowieści ojca wynikało, że oni przetrwali. Znaczy nie było tam tego momentu, no chyba, że nie było momentu, że gdzieś przeszli i że zginęli. Tak, ale mówię nie tego. I kiedy dopytywałem ojca, to mówi, wiesz, ale to nie ma o czym mówić, bo my braliśmy pieniądze. Znaczy dziadowie, nie? Ale oczywiście to było biedne, robotnicze, no inaczej by nie można było, prawda? Że proszę Państwa, te narracje o ratowaniu nie są takie proste, tak? Znaczy tam mógł być cały szereg różnych czynników, nie? I stąd pytanie o motywację.
To, przepraszam, ale Tomku, to dodajmy, branie pieniędzy nie było wynikiem chęci zarabiania, tak. Tylko pauperyzacja narodu polskiego była niezwykła w generalnym gubernatorstwie i w związku z tym znajdowanie pieniędzy na zakup na czarnym rynku dużo droższego mięsa, żeby można było utrzymać dodatkowych członków gospodarstwa pod dachem, no było oczywistością. No
ja właśnie w tym znaczeniu mówię, ale to na przykład dla mojego ojca powodowało, że nie należy się niczym chwalić, że urywał narrację o ratowaniu Żydów. Tak? Ja tak się zastanawiam, ile takich urwanych narracji było, nie? Gdzie po prostu nie da się, prawda, tego zapisać. I tak myślę, czy tak naprawdę podsumowując sprawę motywacji, czy jednak nie rację mieli pisarze, bo teraz psychologowie to troszkę, którzy zaraz po wojnie wskazywali, że tak naprawdę akt ratowania Żydów to był wybór między strachem i z drugiej strony miłością. Prawda? Jako wartością, prawda, oczywiście chrześcijańską, ale również realizowaną nie przez chrześcijan. Były takie, zaraz po wojnie, w 1946 roku była wystawiona sztuka Stefana Otwinowskiego Wielkanoc. Tekst został wydany przez Stowarzyszenie Żydów Polskich i później wznowiony już w latach albo 90., albo 2000. Mhm. I on jest o tym,
bo to jest fikcyjna historia zakochanej pary, Żydówki i katolika, bądź odwrotnie. I sztuka jest o tym, że cała społeczność, bo to jest społeczność małomiasteczkowa, tak, dokonuje dramatycznych wyborów między strachem a miłością. U Łotwinowskiego zwycięża miłość, znaczy w sensie, prawda, zakochania, co mu bardzo go krytykowano. Ale wydaje mi się, że to był właśnie tego typu wybór. Nie, że, prawda, i gdzieś tam był heroizm. I zresztą w latach 80. był taki mało znany film pod tytułem Tatę. Nie pamiętam, kto był reżyserem, ale pamiętam go w ten sposób. Tatę, Tatę. To było o leśniku, który żył w ogóle samotny. Właśnie ja dlatego na ten film zwróciłem uwagę, że nie miał tej świadomości relacyjnej w ogóle. I zabłąkany mały Żydek tam przyszedł. I on bardzo niechętnie się nim opiekował i uczył go do tego, żeby on do niego mówił tato. A ten mały Żydek absolutnie nie chciał. Nie? No i w pewnym momencie Niemcy wykryli i ostatnia scena właśnie jest taka, że jest rozstrzelanie i ten chłopczyk bierze go za rękę i mówi tatę. I to jest to zwycięstwo, nie? Znaczy jakby to...
No. Proszę bardzo.
Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, bo pan profesor Żarn powiedział o tym, że ksiądz Godlewski tutaj prowadził mszę i przychodzili również Żydzi ochrzczeni, czy katolicy, którzy przeżyli na wiarę katolicką, ale że również przychodzili Żydzi ortodoksyjni. To w takim razie jak to byłoby możliwe i że jakoby, prawda, według pana Niemcy to sprawdzali i byli z tego niezadowoleni.
Niemcy sprawdzali.
No właśnie.
No, na tym polegała zabawa, żeby Niemców przechytrzyć.
To znaczy?
No, wchodzili nielegalnie do kościoła.
Tak, ale teraz jeżeli wiemy o tym, że tutaj paręset kroków dalej jest przecież synagoga, no to jak w takiej sytuacji ci Żydzi ortodoksyjni przychodzili do kościoła katolickiego, a nie do synagogi, tego nie rozumiem.
Nie, no do synagogi też przychodzili. Nie, nie.
Ale to jak?
Nie mówiłem, że...
Przychodzili do synagogi i tutaj?
Tak, 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 tak. Do tej kuchni, która tutaj była, przychodziły dzieci Korczaka razem z Korczakiem, jednocześnie będąc dziećmi domu dziecka żydowskiego wyznania mojżeszowego.
Przyjmowano wszystkich i pozwalano.
Ja tego nie mówię, że nie przyjmowano.
Rzeczywiście, ma pani rację, że Żydzi, znaczy Niemcy, policja żydowska także, miała za zadanie nie dopuszczać do kościoła Żydów ortodoksyjnych. No, a na tym polegała konspiracja, żeby się nie przeciwstawić. To jest pytanie z gatunku, czy że Niemcy zabraniali poruszać się w godzinie policyjnej. No zabraniali, a tym niemniej się poruszano.
Bo jeżeli w filmie widzimy dziecko, prawda, gdzie matka Getter daje jej medalik, daje krzyż i ona mówi, że nie, ona tego nie może przyjąć. No ale potem prawda przyjmuje. No to jeżeli tak bardzo byli ortodoksyjni, no bo byli ortodoksyjni, to dlaczego mieliby przychodzić na mszę do kościoła katolickiego? Ja tego nie rozumiem.
Tu wydaje mi się, że chodzi o to, że kościół...
Tak, ale kościół, do synagogi też chodzi.
Ale to była tak zwana oaza wolności. Właśnie. Był ogród, oni przychodzili, żeby popatrzeć na te kwiaty, na ten warzywnik, wchodzili do świątyni. O to chodziło tym ludziom, żeby dostać się na teren Kościoła Wszystkich Świętych i to, co Hirschfeld opisuje, poczuć tą wolność. Na tą godzinę, na te półtorej godziny. To nie była kwestia ortodoksji, ludzkich, zwykłych. Mhm. Proszę.
Ale ja myślę, że ona mogła być również głębsza. To mogła być kwestia bardzo głęboko rozumianej duchowości. Bo mamy też wspomnienia Korczaka, który w obliczu tego totalnego zła, prawda, nigdy nie wyrzekł się swojego judaizmu, a równocześnie używał do modlitwy za dzieci mszału katolickiego. Mówił, że jakby to zło rozszerzało, znaczy momentami u niektórych osób rozbijało ramy ortodoksji, jakkolwiek rozumianej. I szukano kontaktu z Bogiem, no nie powiem mistycznym, no ale no w pewnym sensie, tak, znaczy z Bogiem jako z Bogiem, niezależnie, tak,
nie żydowskim,
czy właśnie. O. Bo to pani, co pani wspomniała, to przypomniało mi właśnie to doświadczenie Korczaka, gdzie on pisze w swoim wspomnieniu, że szukając wyjaśnień, ale właśnie kontaktu z Bogiem i religijnych ram do tego, co się dzieje, tak, między innymi sięgał do mszału żydowskiego, rzymskokatolickiego, nie absolutnie wyrzekając się swojego ortodoksyjnego judaizmu.
Szanowni Państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję naszym gościom, profesorowi Janowi Żarnowi i profesorowi Tomaszowi Ochinowskiemu. Dziękuję księdzu proboszczowi Piotrowi Walędzikowi za udostępnienie miejsca. No i mam nadzieję, że może w większym gronie następne spotkania zorganizujemy.